Słuchajcie, Radia RMF 24. Teraz przenosimy się do Ukrainy i porozmawiamy o tym, dlaczego polskie patrioty, no konkretnie jedna bateria, jak zapowiedziały amerykańskie media, trafi teraz do Ukrainy i czy broń, która już tam trafiła, może choć trochę zmienić oblicze tego etapu, tej wojny. Z nami jest Bartłomiej Wypartowicz, ekspert do spraw obronności, portal Defense 24. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Więc zacznijmy od tych patriotów, bo to jest taka rzecz, która pewnie wielu Polaków zastanawia. Dlaczego mamy oddać swoje patrioty, no nie swoje, ale takie bliskie sercu Ukrainie?
No tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że należy wspomnieć, że to nie są patrioty z naszego zasobu, to są patrioty US Army. Prawdopodobnie wiąże się to z tym, że... wojska US Army, które są w Polsce, są zazwyczaj, są po prostu w ramach rotacyjnych sił US Army. One nie są na stałe. I w momencie, kiedy dochodzi do rotacji, być może ten sprzęt zostanie przekazany. Mamy dodatkowe siły, które zostały skierowane w 2022 roku do Polski na wschodnią flankę i być może Stany Zjednoczone tą dodatkową partię żołnierzy wraz ze sprzętem będą relokować z powrotem do Stanów Zjednoczonych bądź do bazy w Niemczech. I stąd baterie Patriot, które zabezpieczały tych żołnierzy, będą mogły zostać przekazane Ukrainie. Natomiast jeżeli chodzi o same te baterie Patriot, to nie jest tak, że jest to jakieś duże wzmocnienie sił zbrojnych Ukrainy, z tego względu, że tak naprawdę przekazanie tego systemu i tych baterii, które US Army chce dać Ukrainie, tak naprawdę załata dziury powstałe po uszkodzeniu baterii Patriot, które już były na Ukrainie, więc nie jest to wzmocnienie, a raczej zastąpienie tego, co zostało uszkodzone.
No dobrze, ich nie wzmocni, a czy nas osłabi?
Wydaje mi się, że nie. Oczywiście każda bateria Patriot będąca na terytorium Polski jest dla nas bardzo ważna. Natomiast należy uświadomić sobie i po prostu brać pod uwagę, że my przede wszystkim budujemy swoje własne zdolności, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą. Oczywiście sytuacja, jeżeli chodzi o PLK w Polsce, nie jest idealna, natomiast sytuacja się znacznie poprawia. Chociażby możemy tutaj wspomnieć o programie NAREW czy Pilica, więc tego typu programy na pewno wzmocnią w bliższej bądź dalszej perspektywie naszą obronę przeciwlotniczą. Ja oczywiście, patrząc z punktu widzenia interesu Polski, chciałbym, żeby tych patriotów było w Polsce jak najwięcej. Natomiast doskonale, panie redaktorze, wiemy, że na Ukrainie w tym momencie się to bardziej przyda. Zresztą pan redaktor też niedawno był w Ukrainie i doskonale wie, jak tam sytuacja wygląda.
Wygląda tak, mam tego świadomość i właśnie o to chciałem się zapytać. Czy ta broń, ona już dociera powoli na Ukrainę i powoli Ukraińcy zaczynają ją stosować także poza granicami samej Ukrainy. Słyszymy coraz częściej o tych atakach. No i teraz chciałem się zapytać fachowca, na ile te informacje o tych kolejnych zaatakowanych, zniszczonych elementach infrastruktury wojskowej Federacji Rosyjskiej i Armii Federacji Rosyjskiej, to jest element, który ma wzmacniać obraz propagandowy, wojnę propagandową po prostu, wojnę informacyjną, a na ile rzeczywiście zakończył się już ten etap, no nie chcę powiedzieć szybkiego marszu wojsk rosyjskich, ale jednak wypierania Ukraińców, powolnego, ale systematycznego wypierania Ukraińców z ich ziem i pokonywania ich. Znaczy mówiąc inaczej, na ile to, co teraz widzimy, to jest takie przykrycie tych niedobrych informacji, a na ile to jest rzeczywiście jakaś powolna, ale zmiana scenariusza tej wojny?
No, można tutaj wskazać przede wszystkim to zatrzymanie postępów, które z północy Rosjanie początkowo bardzo mocno wyprowadzili atak w kierunku chociażby Wołczańska. Niestety dla Rosjan, oczywiście niestety dla Ukrainy, ta operacja w tym momencie nie przynosi żadnego skutku. Mało tego, jeżeli chodzi o obwody charkowski i sumski, to wcześniej Rosjanie bardzo często używali rakiet z systemów S-300 w celu atakowania bardzo często budynków cywilnych na Ukrainie, z tego względu, że pocisk z S-300 nie jest pociskiem celnym, więc tak naprawdę strzelali nie do końca, wiedząc, gdzie ten pocisk trafi. W tym momencie, między innymi dzięki temu, że państwa takie jak Stany Zjednoczone, Francja czy Wielka Brytania zezwoliły na używanie pocisków dalekiego zasięgu na terytorium Federacji Rosyjskiej, sytuacja się drastycznie zmieniła. Widzimy w tym momencie, że Rosjanie nie używają już tak chętnie systemów S-300 do strzałów, bo doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wystrzał może spowodować zlokalizowanie takiego systemu i zniszczenie go przez stronę ukraińską, co strona ukraińska robi i mamy na to potwierdzenia, chociażby w tych obwodach przygranicznych, między innymi w obwodzie białgorodzkim. Tam trafiane są kolejne zgrupowania żołnierzy, czy też budynki rosyjskiego dowództwa i trwa takie atakowanie Rosjan na zapleczu. Jeżeli chodzi o te ataki, one są oczywiście bardzo mocno związane z tymi obszarami przygranicznymi, bo większość partnerów Ukrainy nie zezwoliła na jakieś bardzo głębokie uderzenia. Natomiast to, co już teraz widzimy, może znacznie osłabić możliwości przede wszystkim logistyczne Federacji Rosyjskiej, spowolnić postępy, a ewentualna późniejsza pomoc i zwiększenie tej pomocy dla Ukrainy być może pozwoli na dokonanie jakiejś mniej lub bardziej ograniczonej kontrofensywy. Natomiast w tym momencie Rosja, doskonale o tym wiemy, będzie próbowała być może zimą, być może latem wyprowadzić jakieś bardzo mocne uderzenie i przede wszystkim Ukraińcy muszą to przetrwać.
Rozumiem, że trochę pan tonuje te emocje. To znaczy, to nie jest tak, że ta broń już zmieniła losy tej wojny, tylko jest tak, że trochę łatwiej się Ukraińcom w bardzo trudnej sytuacji bronić.
Dokładnie tak. To nie jest tak, że uderzenie na terytorium Federacji Rosyjskiej i zwiększenie dostaw pocisków dalekiego zasięgu tą sytuację drastycznie zmieni. Przede wszystkim Rosjanie mają wielką przewagę w powietrzu nad siłami ukraińskimi, a bez przewagi w powietrzu tak naprawdę armia ukraińska nie jest w stanie prowadzić jakichś skutecznych operacji. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ile myśliwców F-16 zostanie przekazane Ukrainie, ilu przede wszystkim Ukraińcy mają pilotów gotowych na latanie tymi maszynami i wykonywanie zadań bojowych. Z tego względu, że z moich informacji i też sygnałów, które dostaję z Ukrainy, jest dosyć duży problem z językiem u szkolących się pilotów i to znacznie wydłuża proces wdrażania do latania na tych maszynach. Mam nadzieję, że w końcu to się w jakiś sposób unormuje i też Miraże 2000, które ma przekazać Francja, zostaną przekazane i Ukraińcy będą na tym latać. Oczywiście nie będzie to jakiś znaczący wkład, natomiast być może będzie to pierwszy kamyczek do ogródka w celu wyeliminowania Rosjan z terytorium Ukrainy.
To jeszcze krótkie pytanie o mobilizację, bo wiadomo, że tam cały czas giną żołnierze, ukraińscy żołnierze. Mowa jest o mobilizacji, ona jakoś postępuje, ale na ile Ukraina jest zdolna zastąpić te siły, które już zostały utracone? Czy to z powodu ciężkich ran i niezdolności do dalszej służby, czy też, nie ukrywajmy, śmierci sporej grupy żołnierzy?
Tutaj musimy wspomnieć przede wszystkim o tym, że w samej Ukrainie, na samym terytorium Ukrainy jest bardzo dużo dekowników, osób, które uchylają się od poboru, którzy uchylają się od wezwania do wojska. Można zaobserwować m.in. świetne filmy dokumentalne robione przez redakcję Ukraińskiej Prawdy, w którym pokazują pracę osób, które donoszą powołania ludziom w różnych wioskach. Bardzo często jest tak, że ludzie nie chcą iść do wojska, argumentując to tym, że nie są w stanie nawet się bronić, będąc powołanym, bo bardzo mało jest sprzętu, bardzo mało jest amunicji i nie chcą ginąć. Z czego były tam takie przypadki, w tym filmie chyba dwa, że żona sama wskazała komisji, gdzie jest mąż, i żeby go brali do wojska. Także jest to dosyć ciekawe. Z drugiej strony mamy dosyć dużo Ukraińców, którzy wyjechali na zachód. Nie ukrywajmy, były problemy z łapówkami, bardzo duże. Były problemy z łapówkami, jeżeli chodzi o komisje wojskowe. Teraz między innymi Werchowna Rada chce znowu te wszystkie decyzje o przyznaniu drugiej bądź trzeciej kategorii inwalidztwa zrewidować. Nawet doszło ostatnio do zatrzymania jednej z deputowanych Werchownej Rady, która pomagała w omijaniu tych przepisów. Ukraina jest w stanie na pewno zastąpić tych żołnierzy, natomiast będzie to mniej lub bardziej problematyczne, między innymi ze względu na te sytuacje, o których teraz powiedziałem. Mało tego, jest też w samej Słudze Narodu opór w celu mobilizacji jakiejś większej ilości żołnierzy. Początkowo, jeszcze w momencie, kiedy szefem sztabu i głównodowodzącym był Załużny, to wtedy on optował za tym, żeby 500 tysięcy żołnierzy dodatkowo powołać. W tym momencie ta liczba ma być znacznie mniejsza, ponieważ Zełenski i Sługa Narodu, partia rządząca na Ukrainie, nie widzi potrzeby mobilizowania tak dużej ilości osób, a trzeba zdawać sobie sprawę, że ta mobilizacja nie jest tylko po to, żeby dowołać nowe osoby, ale zastąpić osoby, które już są naprawdę zmęczone, walczą 2 lata bez żadnej rotacji.
Niektórzy walczą jeszcze dłużej. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Wopartowicz, ekspert portalu Defense24, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Serdecznie dziękuję.